W studiu Carmen Reksnis, szefowa Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Słupsku.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
No i właśnie, zmiany. Zmian trochę w waszym wydziale się nazbierało, ale ja bym zaczęła od tego, kiedy przejęła pani stanowisko i została szefową tego wydziału.
Tak zwanym pełnym dyrektorem wydziału zostałam od 1 września, ale tak naprawdę przyzwyczaiłam się już do tej roli 3 miesiące wcześniej.
Czyli była chwila na to.
Była chwila na to, żeby z pozycji lidera, bo bardziej niż jako dyrektora traktuję siebie jak lidera, popatrzeć jak działa wydział, przyjrzeć się zadaniom, popatrzeć, co możemy fajnego zrobić, jak się rozwinąć, co może poprawić. I te 3 miesiące wystarczyły na to, żeby ruszyć już energicznie od 1 września.
No to teraz tak, po kolei. Co się zmieniło? Czyli sam wydział, czym wy się zajmujecie? Może tak.
Wydział zajmuje się, zgodnie z nazwą, zdrowiem i sprawami społecznymi, ale tak naprawdę, biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców Słupska, sprofilowaliśmy się od, i to się zadzieje formalnie od 1 października, na takie 3 istotne działy. Pierwszy to jest zdrowie publiczne, które zostaje tak, jak było. Drugi to jest polityka społeczna, która również zostaje tak, jak była. Natomiast udało się dzięki wsparciu moich szefów wyodrębnić referat profilaktyki uzależnień, który zajmuje się szeroko pojętym wsparciem czy też przeciwdziałaniem uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, ale też kwestia uzależnień behawioralnych i przemocy domowej.
Czyli powiedziałabym takie szerokie spektrum od początku do końca. U was jest.
Szerokie i myślę bardzo potrzebne, wymagające wiele zrozumienia, empatii, ale też ciągłej pracy, bo to jest tak naprawdę ciągłe diagnozowanie potrzeb, po to, żeby praca miała sens, żeby odpowiadała na potrzeby.
Co się udało? Usystematyzować, rozumiem, te schematy.
Udało się po pierwsze usystematyzować zadania, po drugie tak naprawdę przyjrzeć się temu, co było robione i zgodnie z zasadą, że lepsze jest wrogiem dobrego, kontynuować to, co było dobre, ale jednocześnie pomyśleć, co możemy zrobić więcej, czyli połączyć jakby zadania wynikające z ustaw, z potrzebami, z diagnozą, ale zrobić to kreatywnie, być może troszkę zdynamizować zadania. Ja osobiście z racji swoich doświadczeń zawodowych bliskie są mi tematy związane ze zdrowiem i z seniorami i chciałabym trochę zdynamizować działania związane ze zdrowiem publicznym, zwłaszcza, że wiele wyzwań przed nami.
To znaczy?
To, co wydaje się być najważniejsze, to po pierwsze profilaktyka i wzięcie odpowiedzialności za swoje zdrowie. Realizowane były w Słupsku programy profilaktyczne, zdrowotne programy profilaktyczne, było ich 4, ale czas najwyższy na coś nowego i chcemy wdrożyć 2 nowe programy. Jeden dotyczy boreliozy, a drugi krztuśca.
O, jak pięknie. No bo do tej pory mieliśmy co? Biodra, mieliśmy osteoporozę, w tej chwili ostatni projekt, HPV
i nadciśnienie tętnicze.
Tak.
A w tej chwili borelioza, która no siłą rzeczy...
Odkleszczowe wszyscy... zapalenie opon mózgowych, drodzy państwo.
Tak.
Przekleństwo
jest.
XX wieku.
Wszyscy o tym mówią, nikt o to nie dba, a tak naprawdę zamiast zapobiegać, co robić można, dopiero w momencie, kiedy następuje diagnoza, zaczynają się problemy, więc warto się po pierwsze badać, po drugie, jeśli już leczyć, to w sposób absolutnie profesjonalny. Drugi temat to jest krztusiec, to jest choroba, która wydawałoby
wróciła
się dawno zapomniana, powrotnie, bezpowrotnie wydawało się, ale jednak przywleczona i no, wzrost zachorowań absolutnie zatrważający, więc
to jest jakby jedno,
dzieci.
Tak, drugie to, no właśnie, to trochę dziećmi jestem zdumiona, bo one powinny mieć jeszcze tą odporność po szczepieniu, chyba że rodzice nie szczepią. A to już jest osobna, że tak powiem, rzecz. Natomiast rzeczywiście ten krztusiec, młody człowiek, jeszcze nastolatek dostaje, no i potem mieliśmy tę odporność populacyjną, która nam wygasła, no bo po 10 latach dorosły człowiek powinien tę szczepionkę powtórzyć. Z całą pewnością.
No właśnie. Nie? Między innymi jakby realizowanie tego programu związane jest również z taką częścią edukacyjną. Po pierwsze, żeby nie mylić krztuśca objawów krztuśca z klasycznymi objawami grypy, bo one bywają podobne, ale jednak nie takie same. Ten kaszel jest inny, taki szczekająco-świszczący.
I nasila się w nocy.
I nasila się w nocy. Po drugie, że potrzebna jest dawka przypominająca, że ta odporność populacyjna niestety już za nami. Po drugie, że można się doszczepiać. No i po trzecie, że nieleczona albo źle leczona choroba może się naprawdę skończyć
tragicznie.
Tragicznie albo wieloletnimi powikłaniami, czy też niepełnosprawnością. Mamy nadzieję, że te dwa nowe programy spotkają się z zainteresowaniem społeczeństwa, mieszkańców Słupska. Co więcej, to nie jest tak, że ktoś sobie te programy wymyślił, tylko te projekty zostały poprzedzone też analizą, diagnozą, statystykami po to, żeby zobaczyć, czy jak sytuacja wygląda w naszym mieście.
No to ja trzymam kciuki, bo to rzeczywiście wielokrotnie u nas na antenie wybrzmiewało, że ten krztusiec jest, wrócił. Przypominałyśmy z panią dyrektor Wioletą Karwalską, szefową miejskich przychodni, że jest program HPV, że od 9 roku życia, że można, że i chłopcy przecież, i dziewczynki to z całą pewnością. Edukowałyśmy, tłumaczyłyśmy, a ciągle jeszcze no nie taka liczba osób jakby korzystała z możliwości zaszczepienia.
Mogą wszyscy. Mogą wszyscy i powinni z tego korzystać wszyscy. Ja jestem absolutnie fanką i zwolenniczką szczepień. Miałam okazję wielokrotnie widzieć to i zawodowo, i prywatnie, jak szczepienia ratują życie.
No nie ma lepszego lekarstwa.
Nie ma.
No nie i ma. Ja też to powtarzam, nie ma lepszego lekarstwa. Ktoś te szczepionki wymyślił. One są no głównie po to, drodzy państwo, żeby chronić też tych, którzy nie mogą być szczepieni, bo przecież osoby też w naszym społeczeństwie, dlatego mówiłyśmy o odporności populacyjnej, tak?
Zgadza się.
Bo im większa liczba wyszczepionych osób, tym mniejsze ryzyko tego, że ta choroba do nas wróci, tak jak teraz wrócił
krztusiec. Co więcej, szczepienie to nie jest tylko chronienie, tak jak pani redaktor powiedziała, siebie samego, ale również tych, którzy nie mogą się szczepić, czyli osób, które mają słabą odporność, które są przewlekle chore, i które z różnych innych powodów nie mogą tej szczepionki przyjąć, ale wszyscy wokół zaszczepieni chronią właśnie też te osoby słabsze.
Dokładnie.
Natomiast jeśli chodzi o zdrowie publiczne, to nie wszystko, bo poza programami mamy, ja identyfikuję osobiście jeszcze dwa bardzo duże wyzwania. Jeden to jest już od wielu miesięcy powtarzana kwestia starzenia się społeczeństwa, czyli wyzwanie demograficzne, które no tak naprawdę nie wiem, ile jeszcze czasu nam trzeba, żebyśmy byli dobrze przygotowani, ale to nie znaczy, że nie należy robić nic. I tutaj też ta część edukacyjna, zdrowotna, związana z aktywnym i zdrowym starzeniem się, czyli nie czekaniem, aż przestaniemy być sprawni i dopadną nas wszystkie choroby typowe dla wieku podeszłego. Można zrobić bardzo wiele po to, żeby temu zapobiegać. Realizowany jest cały szereg działań, programów w mieście związanych z aktywnym i zdrowym starzeniem się. W tej chwili realizujemy drugą transzę takiego programu przeciwdziałania demencji.
No właśnie o demencji chciałam powiedzieć, bo to był program, który przygotowywał Uniwersytet Pomorski bardzo mocno też.
Ten program
przyglądali
jest naprawdę
się tematowi.
Znakomity.
Tak. Ja nie ukrywam, ostatnio chodziło mi po głowie, żeby zaprosić dziewczyny, panie z Instytutu, raz jeszcze o tej demencji porozmawiać i przypomnieć jakby temat, bo rzeczywiście, no zwłaszcza to moje pokolenie, które ma rodziców starzejących się i o ile oczywiście ta granica wieku się przesunęła w pewnym sensie w tej chwili, o tyle już można zauważyć u rodziców, którzy mają 70 mocno plus albo 80 plus, pewne objawy niepokojące, tak? One jeszcze nie są takie, że my musimy się koniecznie zaopiekować rodzicami, natomiast musimy być z całą pewnością dużo bardziej uważni. I żeby to zrobić, musimy wiedzieć, na co zwracać uwagę. Stąd
zgadza
te demencje, programy.
I znowu krążymy wokół profilaktyki i edukacji.
Tak.
Czyli tego, czym jest demencja, jakie są jej pierwsze objawy, jak reagować, ale jednocześnie jak zapobiegać, bo paradoksalnie demencji można zapobiegać. Można mózg ćwiczyć, można poprzez swoją aktywność opóźnić ewentualne objawy związane ze starzeniem się mózgu i w ogóle z chorobami neurodegeneracyjnymi. Kwestia też w tym, że często myli się choroby typowe dla wieku podeszłego, czyli wszystko wrzuca się do jednego worka. Mhm. Demencja nie jest tym samym, czym jest choroba Alzheimera.
No nie.
To są różne specyficzne przypadki, których rozpoznanie nie jest łatwe. Dlatego edukacja jest absolutnie niezbędna.
Mm-hmm. No to ja się cieszę, proszę bardzo. To są kierunki, które ja lubię. Lubię też Państwu o nich opowiadać.
Ale to jeszcze nie koniec.
No właśnie, to poproszę. Poproszę o więcej.
Poza programami zdrowotnymi i poza taką szczególną opieką zdrowotną nad seniorami, no to, at last but not least, czyli równie ważne, jest opieka nad dziećmi. Mhm. I tutaj idziemy jako wydział, jako urząd wielotorowo, dlatego że z jednej strony chcemy wzmacniać rodzicielstwo poprzez rozbudowę miejsc żłobków i
to były różne głosy w przestrzeni publicznej, zwłaszcza po tym, jak się zamykało przedszkole jedno, że stawiamy na żłobki, budujemy, czy dobudowujemy, czy rozbudowujemy, dokładamy tych miejsc. No i padały takie głosy właściwie po co, skoro tak naprawdę tych dzieci
słyszałam te krytyczne komentarze i chciałabym, żebyście Państwo zechcieli spojrzeć na to inaczej. Tak naprawdę, żeby zachęcić młodych ludzi do dzietności, do tego, żeby chcieli powiększać swoje rodziny, potrzebne jest również wsparcie państwa, wsparcie samorządu, jeśli chodzi o wydolność opiekuńczą. Żeby rodzice w momencie wyboru, czy chcą mieć, młodzi ludzie, czy chcą mieć dzieci, czy nie, nie stawali też przed wyborem, czy będę pracował, czy nie. Bo to są właśnie miejsca w żłobkach, po to są różne inne formy opieki, którą oferuje miasto, żeby ci ludzie zechcieli się decydować na to, żeby mieć dzieci. Z drugiej strony te regulacje związane z likwidacją, czy też nowymi miejscami w żłobkach czy przedszkolach, no, związane są, jak wcześniej powiedziałam, z diagnozą i statystyką. Utrzymywanie czegoś i wydawanie pieniędzy publicznych na coś, co jest na ten moment niepotrzebne lub nieskuteczne, nie ma sensu. Ale z drugiej strony, jeżeli diagnozujemy potrzebę, to trzeba w to inwestować. Na tym polega również działalność regulacyjna samorządu, żeby jakbym to nazwała, wpisywać się w potrzeby, aktualne potrzeby mieszkańców. I tak naprawdę to wszystko się dzieje dla mieszkańców. To nie jest tak, że ktoś w urzędzie sobie wymyślił jakąś wizję i realizuje ją za wszelką cenę. Naprawdę.
Czyli nie jest to widzimisię, kolokwialnie mówiąc.
Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nowe miejsca w żłobkach też zostały poprzedzone bardzo szczegółową analizą, gdzie ten żłobek będzie, dlaczego te miejsca właśnie tam, jaka jest struktura społeczna osiedla, na którym ten żłobek, te miejsca powstają. To nie są rzeczy przypadkowe.
No to ma to większy sens, ale to jest też rzecz, którą ja wielokrotnie też na antenie w rozmowie z urzędnikami, ona padała może tak, że brakuje dialogu tak naprawdę, czyli tej komunikacji pomiędzy mieszkańcami, bo potem się biorą spotkania, na których robi się awantura, dyskusja. Ja rozumiem rację jednej i drugiej strony, natomiast rzeczywiście brakuje takiej rozmowy jak ta nasza.
Pani redaktor mówi o swego rodzaju partycypacji społecznej, czyli tego, żeby mieszkańcy mieli poczucie, że mają udział w decyzjach, które
nawet
dotyczą
nie.
ich samych.
Tak, ale nawet nie. Bardziej chyba o to, żeby była komunikacja, czyli dialog, i ktoś zwyczajnie i po ludzku wytłumaczył, po co tego typu działania są. Tak jak pani mi przed chwilą, tak?
Ja jestem do dyspozycji.
No właśnie,
jestem do dyspozycji
super.
Mediów i mieszkańców. Jestem w stanie podjąć dialog, wytłumaczyć, jakie są powody, dla których robimy
tak,
działamy,
a nie inaczej.
Tak, a nie inaczej. Zachęcam też do większego udziału w konsultacjach społecznych. To jest formuła, która być może niektórym mieszkańcom kojarzy się po prostu z pewnym etapem prac nad kolejnymi rozwiązaniami, ale to jest naprawdę okazja do tego, żeby porozmawiać. I w momencie, kiedy my na różne okoliczności zapraszamy naszych mieszkańców do konsultacji społecznych, to naprawdę tam jesteśmy, czekamy na to, żeby udzielić informacji, albo podjąć dyskusję, albo zanotować krytyczne słowa, bo przecież to nie jest tak, że ktoś się od początku do końca upiera. Mój wydział jest absolutnie otwarty na wszelkie słowa krytyki, na propozycje, na pomysły. To jest bardzo, bardzo bym chciała, biorąc pod uwagę zakres pracy mojego wydziału, który jest taki, no, społeczno-zdrowotny, mieć dobry kontakt z mieszkańcami i słuchać, jakie są oczekiwania.
No to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze.
Jest jeszcze jeden temat, o którym, jeśli pani redaktor pozwoli, chciałabym wspomnieć. To jest temat bardzo ważny i też związany z dziećmi. To jest kwestia rodzicielstwa zastępczego. Temat bardzo
Kłaniamy
trudny.
Kłaniamy się Kasi Filipiak, pani wicedyrektor Miejskiego Ośrodka
temat
Pomocy
bardzo
Rodzinie.
Drugi, ale jeśli pani redaktor trudny. Pozwoli, to jednak o tym wspomnę. Bardzo chcemy promować rodzicielstwo zastępcze. To jest temat trudny. To jest kwestia ogromnej odpowiedzialności osób, które się na to decydują. Ale jednocześnie potrzeby dzieci ważniejsze chyba niż cokolwiek innego w naszym mieście w kontekście i zdrowotnym, i społecznym. Bardzo Państwa zachęcam do zainteresowania się wybraniem takiej ścieżki życiowej. Zapraszam do MOPR-u, czyli do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Zapraszam również do mojego wydziału po to, żeby zachęcać Państwa do podejmowania takich
pokazać
decyzji.
Pokazać cienie i blaski, bo one się zawsze pojawiają. To nie da rady. Jedno bez drugiego nie idzie w parze. Na razie, drodzy Państwo, to ja muszę powiedzieć, na razie udawało się, tak to muszę określić, udawało się kolanem pani Kasi Filipiak wepchnąć dzieci, które potrzebowały zaopiekowania na już i natychmiast. Chwilę czekał mały Staś, o nim media się rozpisywały, ale w sytuacji Stasia jest naprawdę wiele dzieci. Więc w Polsce to powinnam dodać. U nas, tak jak mówię, to się do tej pory udawało. Mam nadzieję, że będą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie mieli większą swobodę. Każde dziecko, które trafia, czy powinno trafić do rodziny zastępczej, to jest już dziecko, jeśli tak można to określić, po decyzji sądu. To już jest wyrok po decyzji sądu. Tu już nikt się nie zastanawia, dlaczego i po co. Tu już sąd zdecydował, że w tej rodzinie, w której to dziecko było, ono nie może zostać.
I niewykonanie tej decyzji tak naprawdę generuje codziennie dla tego maluszka, dla tego dziecka
krzywda.
Ryzyko.
To nawet nie stres, tylko krzywda.
Ryzyko, krzywda, stres. I wszystko, co się niedobrego mogłoby wydarzyć, ryzykujemy, nie realizując.
Nie ma naszej zgody na to, drodzy Państwo, nie ma naszej zgody na to.
W związku z czym jeszcze raz apeluję, zachęcam do zainteresowania się tematem. Co więcej, naprawdę Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, pani dyrektor Katarzyna Filipiak jest do Państwa dyspozycji. Oni wykonują naprawdę nadludzką pracę, żeby te dzieci były zabezpieczone.
Ja to zawsze, tak, zawsze się uśmiecham, jak myślę o Kasi Filipiak, bo ona, to jest takie, drodzy Państwo, drzewko. Sieć połączeń pomiędzy instytucjami, pomiędzy sądem rodzinnym, szpitalem, właśnie Wydziałem Zdrowia, rodzicami i tak dalej, i tak dalej. To jest wypracowana siatka połączeń i tu bezdyskusyjnie przede wszystkim chodzi o dobro dziecka. Proszę mi wierzyć. Jeśli Państwo mają wątpliwości, to ja powtórzę, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Urzęd Mały Ratusz, tam można znaleźć panią dyrektor. No i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jeszcze Słoneczna, już niedługo, zdecydowanie bliżej Państwa na partyzantów będzie można.
Właśnie. Kolejna ważna informacja. No. Jak jesteśmy przy projektach, to poza kwestiami zdrowotnymi oczywiście chcemy kontynuować wszystkie te projekty, które są związane z szeroko pojętą polityką społeczną i pomocą społeczną, a tutaj też nie wąski wachlarz, dlatego że z jednej strony robimy wszystko, żeby wspierać osoby bezdomne i pomóc w wychodzeniu z bezdomności. W tej chwili mamy, mam nadzieję, bardzo dużą szansę na premię społeczną, czyli środki z budżetu państwa, które dofinansują te zadania, ale chcemy też robić różne rzeczy związane z osobami niepełnosprawnymi. Też trochę bardziej, zamiast dawać rybę, chcemy dać wędkę, czyli trochę wypromować zatrudnienie osób niepełnosprawnych.
O, jak pięknie, Zosia Stodoła, tu się kłaniamy też bardzo mocno.
Najświeższa wiadomość z ostatnich dni jest taka, że udało nam się z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Czy z PFRON-u?
Tak jest, pozyskać dodatkowe niemałe pieniążki na rehabilitację społeczną i zawodową, więc będziemy chcieli jeszcze w tym roku zdążyć wydać te pieniążki i dofinansować pracodawców, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne. To jest ponad 400 tysięcy złotych.
Super.
Więc naprawdę myślę, że to się przełoży na bardzo konkretne działania. No i te działania związane z infrastrukturą pomocy społecznej, wymienione już tutaj MOPR. Nowo budowany ośrodek na partyzantów, mhm, plus duży projekt realizowany we współpracy z Wydziałem pani dyrektor Justyny Pluty, czyli budowa nowego SDS-u na ulicy Długoszy. Na razie w sferze projektu, ale zapowiada się pięknie. Naprawdę bardzo się dużo dzieje i muszę powiedzieć, że ja miałam dużo szczęścia, bo trafiłam na fantastycznych współpracowników. Mam, mhm, pracowitych, mądrych i empatycznych pracowników, wyrozumiałych i otwartych na nowe pomysły szefów, fantastyczne organizacje pozarządowe w Słupsku.
No tak, one są
czego
tutaj
sobie życzyć więcej?
No właśnie. Drodzy Państwo, my niestety czas nam się kończy, ale myślę, że będziemy z Panią Dyrektor regularnie spotykać się i opowiadać Państwu o tym, co w Wydziale się dzieje, na co zwrócić uwagę. To, co dziś Państwo usłyszeli, to, co musi wybrzmieć, to przede wszystkim człowiek.
Na początku i na końcu zawsze pierwszy i ostatni będzie człowiek.
Bardzo dziękuję pięknie za spotkanie, Pani Dyrektor. Carmen Rexnis, dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.